każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia rozpoczynamy w składzie. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie.
Dzień dobry Państwu.
Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia.
Witam serdecznie wszystkich.
Panowie, Sejm uchwalił, a Senat bez poprawek poparł w tym tygodniu nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20%. Obecnie jest to, przypomnę dla porządku, nieco ponad 10 tysięcy złotych brutto. Ustawa zakłada, że na niezmienionym poziomie zostaną pieniądze związane z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. To jest nieco ponad 2,5 tysiąca złotych diety. Dodajmy, że ta dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego. I teraz pytanie do panów, czy panów zdaniem zmiana wysokości uposażenia parlamentarzystów związana jest ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów i ogólnie mówiąc polityków. Czy przyniesie pozytywne skutki społeczne i finansowe? I zaczynamy od Mirosława Marcinkiewicza, Platforma Obywatelska.
Panie doktorze, no tu są jakby co najmniej dwa wymiary tego. No pierwszy to chyba wszyscy się z tym zgodzimy, zresztą to sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, no tak ma być już, bo źle się stało, bo były nagrody, bo nagrody nam się należały. Jak do tego dodamy różne informacje mówiące o bajońskich zarobkach w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, no trzeba znaleźć coś, co przykryje to wszystko, o czym będą wszyscy mówić i w zapomnienie pójdą inne rzeczy. Stąd takie, a nie inne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Chcieli, podjęli. Pierwszy sekretarz, przepraszam, pan prezes partii powiedział, że tak ma być, no to tak jest. Ale jest drugi wymiar i myślę dużo poważniejszy. Myślę o tym, że umniejsza się rolę Sejmu i rolę parlamentu w całym życiu politycznym naszego kraju. Czy my chcemy, żeby do tego Sejmu przychodzili dobrzy, świetnie wykonujący swój zawód inżynierowie, adwokaci, lekarze, przedstawiciele no, różnych zawodów. Sejm powinien być zróżnicowany. Często ludzie, którzy zarabiają dobrze, mają określoną pozycję, również jeżeli chodzi o wynagrodzenie. I teraz oczywiście pełnienie funkcji roli posła jest rzeczą bardzo godną, no ale pytanie jest zasadnicze. Wtedy trzeba zmienić całe swoje życie. Ale czy też tak znacznie często obniżyć swoje zarobki? Myślę, że takiej dyskusji, poważnej bardzo dyskusji nie podjęto, nie podejmuje się, poprzestając tylko na tym, że właściwie to większość by chciała, żeby poseł zarabiał średnią krajową. No myślę, że nie załatwia to sprawy.
Według sondaży Polacy no w zdecydowanej większości chcą, by politycy żyli skromniej.
Co to znaczy, panie redaktorze, skromniej?
Tego nie wyjaśnia.
Jeżeli dobry inżynier, który w tym momencie pracuje, zarabia kilkanaście tysięcy złotych, często na rękę, i jest aktywny społecznie, jeżeli miałby pójść i pełnić funkcję posła, musi się liczyć z tym, że jego zarobki bardzo, ale to bardzo znacznie spadną. Wręcz o połowę w tym momencie, tak jak jest to przyjęte. Pytanie zasadnicze, czy to nie będzie też barierą dla wielu ludzi, którzy powiedzą, no niestety, ale jestem w stanie zarabiać lepiej. Godnie to nie znaczy, że to musi być jakiś szał, ale uważam, że Polska nie jest krajem biednym i stąd chciałbym wręcz zainicjować taką dyskusję. Nie mówię, że ja nie wiem, ile to ma być. Podyskutujmy. Spróbujmy znaleźć jakiś złoty środek. Oczywiście Misiewicze, gdy przychodzą do polityki, to będą zacierać ręce i mówić wreszcie mam tyle, ile bym chciał. Ale to myślę, że jest zdecydowana mniejszość i nie o to nam chodzi.
Posłuchajmy Prawa i Sprawiedliwości. Marek Surmacz.
No, zacząłbym od tego, że jak Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, to właściwie państwo było kompletnie zdezorganizowane. Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa, o których mówił pan Marcinkiewicz, były co najmniej dwukrotnie wyższe. Pamiętamy te kilkudniowe zatrudnienia i potem wielomilionowe odprawy. To wyszło nam z nagrań USOWy, bo kolega pana premiera Tuska musiał być usatysfakcjonowany wielomilionowym przychodem. Wszystko się działo oczywiście legalnie. Jeśli chodzi o nagrody, nagrody są składnikiem płacowym i brednie opowiadają ci z polityków, którzy twierdzą o nielegalności działania. Faktem jest, że to opozycja podniosła wrzawę, więc jak opozycja podniosła wrzawę i po badaniach wyszło, że takie są oczekiwania społeczne, to teraz różnego rodzaju trele, że nad właściwie trumną, jest już po nie w czasie. Sprawa wynagrodzeń powinna być uregulowana oczywiście w zgodzie politycznej, dlatego że większość społeczeństwa ma fałszywy, moim zdaniem, obraz na temat zaangażowania polityków, pracy poselskiej. W większości, jak media pokazują, że sala obrad jest pusta, to znaczy, że posła w tym czasie w Sejmie nie ma i właściwie on nie pracuje. I zgadzam się, że jeśli średnia płaca wzrasta, a wzrasta, ale nie wzrasta na powszechnie zajmowanych stanowiskach pracowniczych przez pracowników, to w jakimś stopniu płaca polityków, czyli tych wybranych do reprezentacji politycznej, powinna być odzwierciedleniem podstawy, czyli średniej płacy i powinna być godziwa. Nie może być tak, że ktoś, kto pracuje kilkanaście godzin na dobę, właściwie wyzbywa się życia rodzinnego, żyje cały czas na delegacji, ma być gorzej wynagradzany od kogoś, kto pracuje na miejscu, jest z rodziną i pobiera kilkunastotysięczne wynagrodzenie i nie ujawnia się z tym, bo nikt o tym nie wie. Większość społeczeństwa w Polsce nie ma pojęcia, jak wyglądają w tej chwili wynagrodzenia na poziomie średniej kadry kierowniczej i ta kwestia powinna być poza dyskusją. Ale skoro opozycja zrobiła z tego bicz na koalicję rządzącą, no to mamy taką reakcję, jaką mamy. PiS powiedział vox populi, no i jest ustawa. Wreszcie też nastąpiła zmiana w odniesieniu do wynagrodzeń pełniących obowiązki ministrów, ponieważ podnoszono wielokrotnie, że praca ministra jest pracą bardziej angażującą, właściwie mogę to powiedzieć wprost, od wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych codziennie, niezależnie od tego, czy jest się ministrem, czy wiceministrem, tak wygląda kalendarz, więc chodzi o to, żeby w tej chwili to wynagrodzenie się różniło, w związku z tym płaca parlamentarzysty będzie niższa o 20% niż podsekretarza stanu, a poprzednio było w ten sposób, że odnoszono płacę poselską czy płacę podsekretarza stanu do płacy poselskiej.
Posłuchajmy teraz SLD Maciej Buszkiewicz. Co prawda SLD nie ma w tej kadencji parlamentarnej, ale kto wie, jak to będzie w kolejnych wyborach. Proszę bardzo.
Czasami jak obserwuję to, co się dzieje w parlamencie, to tylko trzeba się cieszyć, że nas tam nie ma. Chociaż może
No i obecnie było więcej.
Panie Marku, będziemy...
No smutni będziecie tam.
Będziemy za rok, będą wybory i na pewno to się zmieni i SLD trochę powagi tam wprowadzi do parlamentu. Natomiast wracając do tematu, oczywiście, że ministrowie dostali nagrody, a parlamentarzystom i samorządowcom chce się zabrać z tego tytułu, czy zabiera się, tak?
Samorządowcom nie.
Ich to parlamentarzystom, natomiast ministrom nie. Natomiast jeżeli chodzi o SLD, jakby Włodzimierz Czarzasty wskazał nasz pomysł na to, zlikwidować Senat, który stał się dawno już nie jest już, nie robi tam się nic, tylko klepie się to, co Jarosław Kaczyński i rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza, tak? Już przestał być dawno miejscem zadumy.
Mam wrażenie, że nieco pan deprecjonuje powagę Izby Wyższej Parlamentu.
Nie, no, sama się deprecjonuje i to, co robią senatorowie, to sami to tego dokonują, natomiast należałoby jeszcze wprowadzić dwukadencyjność w Sejmie i będziemy mieli też pewien problem rozwiązany. Natomiast
to ograniczenie demokracji.
Ale dlaczego? No jeżeli wprowadza się, jeżeli prezydent może mieć dwie kadencje, tylko to, to i tak samo może być.
To jest nieporównywalne zupełnie.
Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to co wspominał kolega Marcinkiewicz. Rzeczywiście płace parlamentarzystów powinny być godne, natomiast to naszą rolą jako społeczeństwa jest rozliczać ich z tego, czy dobrze pracują. Bo nie może być tak, że rzeczywiście dyskutuje się ważne ustawy w Sejmie, a ławy poselskie są puste. My posłowie mają pracować nad ustawami, mają pracować w komisjach, być aktywnym w terenie, bo przecież to z danego terenu wyborcy ich wybierają i powinni organizować spotkania, powinny żyć biura poselskie. Natomiast to, że robimy badania, z których wynika, że parlamentarzyści za dużo zarabiają, to jeżeli zrobimy badania, których mieszkańcy wskażą, że należy skrócić kadencję Sejmu, to też Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Nie róbmy takiej demagogii. Natomiast jedną rzecz, jeszcze a propos parlamentarzystów. Ja miałem taki mały jeszcze pomysł do dyskusji i to w wielu kręgach swoich znajomych dyskutowałem na ten temat, jak ograniczyć dostęp ludzi takich, którzy nie mają pojęcia o tym, jak powinien funkcjonować parlament. Często gdzieś na listach takich, które nagle wyskakują, typu, nie będę wymieniał nazw, tak, ale wiadomo, że mamy takie sezonowe partie, sezonowe stowarzyszenia, które nagle wchodzą do parlamentu. Ja uważam i wielu dyskutantów ze mną też tak uważa, że można byłoby wprowadzić taki zapis, że do parlamentu może startować ktoś, kto chociaż jedną kadencję pełnił funkcję radnego, burmistrza, wójta w samorządzie.
Porozumienie przed nami, Leszek Gajda.
No nie chciałbym ograniczać ludziom możliwości wejścia do Sejmu, do bardzo ważnej instytucji, no bo to jest ograniczenie praw każdego obywatela. Ja na przykład nie byłem w samorządzie jeszcze i nie chciałbym, żeby ktoś mi ograniczył ustawowo taką możliwość wejścia. Także myślę, że ten pomysł na pewno by się nie znalazł aprobaty i większe społeczeństwo by
trzeba zmienić konstytucję, żeby takie coś wprowadzić.
Ale tak nawiązując jeszcze do tego tematu, bo pan redaktor mówił, że jednak większość społeczeństwa jest za tym, żeby ograniczyć te wynagrodzenie parlamentarzystów i właśnie nad tym należałoby właśnie podyskutować. Dlaczego ludzie chcą tego ograniczenia? Czym to jest spowodowane? Jakie są tego przyczyny? I tutaj trzeba spojrzeć, jak ludzie zarabiają. Ile ludzie zarabiają? Obecnie minimalne wynagrodzenie jest to 2000 zł. I jeżeli ktoś rzeczywiście zarabia 2000
zł. Nie za ponad 2000.
No, to tam 200, tak? To panie redaktorze, to w takim razie i widzi, że te jego wynagrodzenie obecne ciężką pracą, bo każdy ciężko pracuje. To tu nie można mierzyć wagą, czy parlamentarzysta więcej, czy osoba, która gdzieś na produkcji, czy w warsztacie pracuje, wykonuje czynność, wykonuje lżejszą, czy większą. Każdy ciężko pracuje i chciałby godziwie zarabiać i to jest chyba ten duży problem, że jednak te wynagrodzenie powinno być adekwatne do życia, jakie my mamy, żeby nie było tak, że ludzie ciężko pracujący no pracują praktycznie z miesiąca na miesiąc i to im wystarcza tylko i się obawiają, że w każdej chwili mogą pracę stracić i co później, że nie mogą sobie odłożyć na przykład na te pół roku takiego poszukiwania pracy czy znalezienia. Także to jest istotne i może warto by było podyskutować, żeby na przykład wynagrodzenie posłów było na przykład uzależnione od minimalnego wynagrodzenia, jakaś ta krotność na przykład minimalnego wynagrodzenia. Może wtedy rzeczywiście posłowie by się pochylili nad tym, żeby jednak te pensje szły w górę.
Może tylko dodam, że dochodzi dość, już od dawna zresztą, dochodzi do dość paradoksalnych sytuacji, tego typu, że na przykład no, w gminie prezydent miasta, wójt odpowiada za całokształt i to opinia, czy wyborcy rozliczają wójta za funkcjonowania administracji, pewnie o tym będziemy rozmawiali również, o bieżącym funkcjonowaniu administracji gminnej, ale zdarza się tak, i to jest już dość powszechna praktyka, że wójt zarabia mniej niż prezesi spółek przez niego nadzorowanych, za które on ponosi odpowiedzialność. Kierowanie to jest zarządzanie jedna rzecz, ale nadzór bezpośredni i ta odpowiedzialność zewnętrzna to jest inna rzecz. Ludzie nie wiedzą o tych zależnościach. W ogóle poziom edukacji, poziom świadomości prawnej w Polsce czy politycznej wśród obywateli jest niewielki, dlatego że media właściwie funkcjonują w taki sposób, te, którym nie zależy na kształtowaniu świadomości, tylko na wzbudzaniu różnego rodzaju emocji, żeby interesować opinię publiczną sensacjami. A życie nie jest sensacyjne. Życie składa się z prozy, codzienności, problemów, wydatków, zakupów i tak dalej. Więc w administracji samorządowej wojewódzkiej złożyliśmy jako klub Prawa i Sprawiedliwości niedawno wniosek o udostępnienie nam danych, informacji na temat wynagrodzeń dyrektorów, czyli nomenklatury politycznej Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL-u w Urzędzie Marszałkowskim. Dostaliśmy te dane. Niebawem będziemy je ujawniać i komentować oczywiście i zaręczam Państwa, dokładnie są takie same jak w rządzie. Więc,
to nie są małe pieniądze.
Dodatki specjalne, na przykład dysponowanie dodatkiem specjalnym. No każdy z szefów, kto kierował jakąkolwiek instytucją, wie, że takie dodatki się dysponuje okresowo w przypadku dodania albo jakoś nadmiernego zaangażowania czy polecenia wykonywania nowych obowiązków. Tymczasem staje się to powszechnym dodatkiem. Obok tego to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. I te pensje, jak Państwo przyjrzycie się, nie odbiegają od pensji ministerialnych. I teraz zobaczcie Państwo odpowiedzialność. Odpowiedzialność ministra w rządzie i odpowiedzialność dyrektora, o którym nikt nie wie poza sejmikiem, którego widuje się na sejmiku, o którym się wie, że ma kompetencje w określonym zakresie. Więc w ogóle generalnie o płacach w administracji, o odpowiedzialności trzeba przeprowadzić jakąś dużą akcję informacyjną, bo to jest kwestia umiejętności, kwalifikacji, nabytych kompetencji, doświadczenia życiowego. Za to się płaci, jak za usługę, także w administracji.
Już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że w wielu samorządach, szczególnie w wydziałach inwestycyjnych, wydziałach zajmujących się funduszami europejskimi, pozyskiwaniem, rozliczaniem, brakuje ludzi. Urzędnicy nie chcą pracować za takie pensje. Ci ludzie uciekają do innej pracy. Gdy mówimy chociażby na przykładzie Gorzowa o prowadzeniu inwestycji. Tu są potrzebni fachowcy, tu są potrzebni inżynierowie, tu są potrzebni ludzie z doświadczeniem. I to, co przed chwilą powiedział pan Surmacz, czyli tynijmy, nie dość, że na rozkaz ucięto płace w Sejmie, to jeszcze utnijmy płace w samorządach. I nagle się okaże, że w ogóle urzędy gmin, urzędy miast zamkniemy na klucz, bo nie będzie miał kto pracować. Pewne podstawowe jakby stawki kształtuje rynek. I bierzmy to pod uwagę. Ja cały czas zachęcam do dyskusji bardzo poważnej. Oczywiście, gdy jest młody człowiek, który rozpoczyna pracę, nie ma zbyt wysokich kwalifikacji, nie ma doświadczenia, zaczyna często od płacy niskiej. Może za niskiej, ale to tak ta płaca jest w jakiś sposób przez rynek ukształtowana. Z biegiem lat, z biegiem nabywania doświadczeń, umiejętności, ta płaca rośnie. W którymś momencie, no przecież żyjemy na tym samym świecie, nie udawajmy, że tak jest. Fachowcy są cenieni, również płacowo. Widziałem niedawno ogłoszenie o poszukiwaniu kierowcy pewnego specjalistycznego sprzętu budowlanego. Płaca na rękę 9 tysięcy plus możliwa premia. No znowu, dużo mało możemy dyskutować wśród ludzi, którzy takie umiejętności posiadają. Możemy też dyskutować o tych wśród osób, które mają najniższą stawkę, ale do niczego to nie prowadzi. Ktoś potrzebuje określonego fachowca i określoną płacę oferuje. Więc wracam do jednego. Porozmawiajmy o tym, bo zabraknie nam ludzi do wykonywania ważnych czynności urzędniczych.
Tutaj padło takie zdanie, płaca kształtuje rynek. Panowie.
To tylko jedno zdanie. To trzeba mieć świadomość napadania na rząd za wynagrodzenia, konsekwencji takiego zachowania. Jak wiemy, że jest problem, to trzeba o nim rozmawiać, a nie czynić tego argumentu.
Mówimy czy maczugę, o nagrodach. Mówiliśmy o nieprawnie wypłaconych nagrodach.
Nie nieprawnie, nagrodach. Tylko zgodnie z prawem. Nieprawda. Są składnikiem? Absolutnie nie. To w zgodzie z prawem było
płace
wypłacone.
Płace ministrów kształtuje określone rozporządzenie i ustawa i mówi o określonej wysokości. Macie państwo jako rządzący prawo podwyższenia tego. Nikt tego nie zabraniał. Trzeba było pójść tą drogą, a nie po cichu pod stołem wypłacać nagrody.
Było rozporządzenie, było zgodne z prawem wypłacenie tych nagród, ale to jest inna sprawa.
Pozostali panowie jeszcze po dwie minuty, robimy przerwę. Maciej Buszkiewicz.
Ja chciałem się krótko jeszcze odnieść do tego, o czym mówił pan Marek Surma, że mieszkańcy często są niedoedukowani. Tak, i taką rolę powinna pełnić telewizja publiczna, czyli edukacja mieszkańców, a nie być tubą propagandową dla partii rządzącej.
My o niebie, a wy o chlebie. No.
Natomiast jeżeli chodzi o płace, pełna zgoda z panem Marcinkiewiczem, jeżeli chodzi o płace w administracji. Ja uważam, że płace w administracji są zbyt niskie i my powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby je podwyższać. Bo nie może być tak, że w tej chwili czy na budowie, czy w hipermarkecie zarabia się więcej niż urzędnik. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że każdy zawód należy szanować od sprzątaczki po dyrektora, ponieważ nie wszyscy możemy być dyrektorami, kierownikami. Każdy zawód jest potrzebny, natomiast nie może być tak, że w płacy w administracji w tej chwili naprawdę zarabia się niskie, małe wynagrodzenia są. Natomiast jeżeli rząd by
nie przesadzajmy z tymi niskimi
są niskie. Jeżeli rządzący by powiedzieli, że należy je zwiększyć, to oczywiście na tym by stracili. To jest mało popularna teza, dlatego tego się nie robi.
Leszek Gajda.
Ja tutaj odnośnie administracji, to wolałbym, żeby to było też takie troszeczkę bardziej przejrzyste. Czyli rzeczywiście tutaj, jak wspomniał pan Marek Surmacz, społeczeństwo powinno być informowane. Tak samo jak każdy mówi, że wójt, burmistrz, prezydent powinien być rozliczany przez mieszkańców danego terenu, to również ci mieszkańcy powinni wiedzieć, kto ile zarabia, jakie są wynagrodzenia, żeby rzeczywiście później przy wyborach mieli taki pełny obraz tego, co dzieje się w danej gminie czy w danym mieście. To jest istotne. Co do...
A pan mówi o kandydatach, tak? Na wójtów i burmistrzów, tak?
Tak, tak. Właśnie o tym mówię i o tych wynagrodzeniach, żeby one rzeczywiście były, no, żeby były jawne, żeby nie było gdzieś tam ukrywania tych
prezydenci
środków,
składają które... oświadczenia, mają.
Ale również... to mowa jest o kandydatach.
Tak. Ale również, żeby też osoby, które są później zatrudniane przez prezydentów, burmistrzów na tych takich stanowiskach dyrektorskich, również były te wynagrodzenia jasne i przejrzyste. Ale również możliwość, żeby też każdy mógł wejść do takiego urzędu, bo mówi się, że jednak te wynagrodzenia są niskie dla urzędników, ale duża część osób stara się jednak uzyskać pracę w urzędzie czy w innych instytucjach miasta czy gminy i mają taki utrudniony dostęp do tego. Także warto by było też, żeby jednak wpuścić też i dać możliwość pracy innym osobom.
I to tyle w tej części politycznego podsumowania tygodnia. Teraz zrobimy krótką przerwę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Przypomnę, w studio z nami są Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Leszek Gajda, Porozumienie i Maciej Buszkiewicz, SLD. Teraz proponuję temat miejski. o inwestycji drogowej, a jakżeby inaczej. Prezydent o ulicy Sikorskiego w tym tygodniu powiedział tak. Budowa słabo ogarnięta, to był cytat. Jak wygląda postęp prac, to możemy się przekonać, no bo w sumie Sikorskiego to ulica, która jest w centrum naszego miasta. Zresztą na portalach społecznościowych no pojawiają się zdjęcia rozkopanej ulicy Sikorskiego, na której no próżno szukać robotników, albo jest ich zbyt mało. Panowie, czy szykuje nam się powtórka ciągnącego się w nieskończoność, pamiętacie, remontu ulicy Warszawskiej albo Walczaka? Marek Surmacz, proszę, na początek.
No, analogie nasuwają się same. Jeżeli od mniej więcej miesiąca żadnych ruchów nie widać na placu budowy, pewnie ci, co tam przechodzą do pracy, idąc do samego urzędu, coś tam widzą. Koparka stoi vis-a-vis chyba nawet okien, nie wiem, prezydenta miasta, gabinetu, także niemożliwe, żeby tego nie widział. Ale to jest kolejny powód do tego, żeby zastanowić się nad całym systemem w ogóle wykonywania inwestycji w mieście. My w swoim programie, ja przed 4 laty zresztą postulowałem też utworzenie własnego przedsiębiorstwa komunalnego. Niektóre z elementów usług komunalnych w tej chwili przechodzą do firm komunalnych z wyłączeniem firm prywatnych, bo w rynku dzisiaj jest jak jest, boom inwestycyjny. Mamy rynek wykonawcy bardziej niż inwestora, w takim sensie właśnie dyktowania warunków. No i z każdym miesiącem, czy z każdym zamówieniem, z każdą ofertą inwestycyjną mamy bardzo podobne problemy, więc trzeba by się bardzo poważnie zastanowić, czy czym prędzej nie wywołać spółki miejskiej, która by po realnych kosztach wykonywała te grube masowo roboty, czyli kubaturowe ziemne, wykopaliskowe, jednocześnie w kontakcie z archeologami, którzy często ingerują i opóźniają, a specjalistyczne usługi, jakimś takim wąskozakresowe, rozpisywać rzeczywiście przetargi w ofercie publicznej. Ja uważam, że to jest jakieś wyjście. Stanęliśmy wobec takich właśnie dylematów, bo jak zauważyliśmy na tych frontach robót budowlanych, z robotami kubaturowymi, tymi najkosztowniejszymi, bo tam się dużo przemieszcza i też popełnia się dużo nadużyć, żeby było jasne, nie ma problemów. To jest wykonywane szybko, błyskawicznie, rozryta, zamknięta i ludzie te efekty widzą. Po czym jak przychodzi do napraw już specjalistycznych, to wszystko się zatrzymuje. Ulica Walczaka na szczęście i wymiana torowiska, mimo różnych utrudnień, ale jest wykonywana na bieżąco. Tam widać ruch na placu budowy. Żałuję tylko, że miasto, mając tak rozkopane otoczenie szpitala psychiatrycznego na ulicy Walczaka, nie podjęło się za niewielkie pieniądze uporządkowania spraw wokół szpitala, parkingowych, zieleni, bo tam to w tej chwili już po tym remoncie to będzie wyglądało dramatycznie, dlatego będzie zrujnowane. Już by źle wyglądało, a teraz już jest kompletnie rozsypane.
Tutaj jeśli chodzi o termin, to mam informację, że całość, no chyba już należy powiedzieć, miała być gotowa jesienią przyszłego roku, a za dzień opóźnienia wykonawcy grozi 30 tysięcy złotych kary. Teraz...
Ja tylko, no, te komunikaty pamiętamy przy ulicy Warszawskiej i Walczaka. Tam co miesiąc karmiono nas nowymi terminami, wyznaczano ciągle nowe, a inwestycja się w wykonanie przedłużyła o 100% bez mała w czasie.
Ale zapewne system kar w umowie zawartych był inny niż tutaj.
No ale egzekwowalność, no co zrobi miasto, jak za chwilę wykonawca zbankrutuje i go nie będzie na rynku. No.
Mirosław Marcinkiewicz, proszę bardzo.
Panie dyrektorze, nie po to się podpisuje umowę na budowę, remont, na takie poważne rzeczy, żeby kasować kary, myślę. Po pierwsze, po drugie, gdy poziom kar zaczyna być zbyt wysoki, no to firmy podwyższają wartości kontraktów i nagle się okazuje, że nie ma chętnych do budowy, albo też ceny oferowane są bardzo wysokie. Przedsiębiorca szacuje ryzyko. No to jest normalna rzecz, tak się wylicza też wartość kontraktu, więc my możemy kary za opóźnienia podnosić w nieskończoność, ale nie o to chodzi. To po pierwsze. Po drugie, no nie znam umów, nie znam przebiegu tych przetargów. Chyba nam się nie udaje pozyskiwać dobrych wykonawców. Te roboty stoją, chyba wszyscy mieszkańcy Gorzowa są zaniepokojeni, bo nie przebiega to w sposób właściwy. Z drugiej strony no, widzimy pewne informacje rynkowe. Jeżeli w tej chwili szacuje się, że co najmniej 150 tysięcy pracowników brakuje w budownictwie i to jest ostrożny bardzo szacunek, no widzimy to na budowach. Na budowach nie ma pracowników. Czy powołanie spółki jakiejś miejskiej tutaj cokolwiek zmieni? No nic nie zmieni. No, nie ma ludzi. No, no ta spółka będzie musiała zaoferować nie wiem jak dobre warunki, czyli droższe w rezultacie usługi, żeby tych ludzi ściągnąć. Ale wracamy znowu do pewnej rzeczy, która już tutaj padała na antenie. No chyba ciągle pan prezydent nie uporał się z dobrym zorganizowaniem swoich służb odpowiadających za właśnie inwestycje. Nie wiem, może za mało płaci właśnie. A o tym przed chwilą mówiliśmy, że to może tnijmy zarobki, a nie podwyższajmy i później nie mamy ludzi do pracy. Myślę, że uczciwie wobec nas, mieszkańców, byłoby przedstawienie takiego swego rodzaju jednostronicowego audytu. Jesteśmy na takim etapie, mamy taki i taki problem i rozwiązaniem będzie to i to.
No, w odróżnieniu do tego, co pan powiedział, to prezydent mówi, że to nie ona i jego służba, przedstawiciel wykonawcy nie potrafi zorganizować budowy.
Ale służby pana prezydenta rozliczają, mam nadzieję, że uczestniczą w radach budowy, na bieżąco panują nad tym, co się dzieje i natychmiast powinni wyciągać wnioski.
Leszek Gajda, Porozumienie.
No tutaj się zgodzę z panem Arkadiuszem, bo rzeczywiście to... Mirosławem. Panem Mirosławem, przepraszam.
Jak pan powie Kazimierz, Arkadiusz albo Mirosław, to mniej więcej wezmę to do siebie.
Inwestor odpowiada za inwestycje. To jest tak samo, jak w domu robimy remont. No to my jesteśmy inwestorem i my chcemy, aby ten remont szedł po naszej myśli. Nie robimy tak, żeby nam wykonawca siedział miesiącami w domu i sobie tam zabawiał się i te prace przeciągał w nieskończoność. Moim zdaniem tutaj może być Sikorskiego, ulica Sikorskiego, główna ulica Gorzowa Wielkopolskiego. Może być powtórką Walczaka, powtórką i to jest niepokojące, bo dosyć, że mamy jeszcze prowadzone inne inwestycje, które blokują już tutaj wjazd i wyjazd z Gorzowa, bo są też prace rozpoczęte na Kostrzeńskiej. Mamy Myśliborską rozkopaną. Już teraz ze strefy jest ciężko w ogóle się wydostać, przejechać w godzinach popołudniowych. No, nie wygląda to za ciekawie i moim zdaniem no, może rzeczywiście warto by było zastanowić się, jak jest przygotowywany przetarg. Może te kary odstraszają takich naprawdę uczciwych i porządne firmy, które rzeczywiście nie chcą gdzieś tam narazić się na dodatkowe koszty.
Maciej Buszkiewicz.
Przetargi są rozpisywane, ktoś wygrywa przetarg i jakby tutaj większego pola manewru nie mamy. Minęły czasy, kiedy była kolejka chętnych do tego, żeby wykonywać inwestycje. Jeżeli jest wykonawca, który chce zrobić to za określoną kwotę, jest w miarę kwota sensowna, to się podpisuje z taką firmą umowę. To, że teraz ta firma robi to w takim tempie, a nie w innym, no to rzeczywiście jakieś zagrożenie jest powtórką na Walczaka, tylko jestem przekonany, że mówiąc w cudzysłowie, służby prezydenta już są zahartowane, ponieważ przechodziły to właśnie i na Walczaka, i na Warszawskie będą wiedziały, wiedzą jak na to reagować, jak egzekwować tempo prac od wykonawcy i jak naliczać kary, byleby nie było tak, że się nagle okaże, że po zakończonym remoncie, który się opóźni ileś miesięcy, na koniec się dowiemy, że połowa tego czasu to były obiektywne przesłanki do tego, żeby ten remont się wydłużał, bo jak widzimy, piękna jest pogoda i można wszelkie prace wykonywać. Natomiast rzeczywiście jest duży problem z firmami w tej chwili na rynku, natomiast też można było pewne pewne rzeczy przewidzieć, ponieważ można powiedzieć, że w poprzedniej perspektywie miasta się uczyły i wiadomo było, że zawsze pod koniec kadencji ruszają wszelkie remonty, są uruchamiane środki i należało pewne, nie wiem, które z remontów, tak, które są wykonywane w tej chwili w mieście, ale pewne na przykład Kostrzyńską można było dawno ruszyć w zaprojektowanym wcześniej formie. Jeżeli chodzi
czyli
o
dwujezdniowej, tak?
Czyli dwujezdniowej, tak. Akurat tutaj to jest rzecz, za którą zawsze optowałem, że powinna być w tej formie zrobiona. Jeżeli chodzi o te korki, które w tej chwili są ze strefy, dotyka mnie to żywo, ponieważ w momencie, kiedy jeszcze Kostrzyńska była przejezdna, do pracy jechałem 10 minut, w tej chwili zdarza się, że jadę 30. Do Państwa dzisiaj do studia nie jechałem ulicą Szczecińską, tylko wjechałem sobie na S3, wyjechałem Kasprzaka i w ten sposób dotarłem do studia, omijając całe centrum i zajęło mi to chyba niecałe 15 minut. Także też korki też się da ominąć, tylko trzeba odpowiednio trasę wcześniej ustalić. Natomiast to, co mówił jeszcze pan Marek odnośnie spółki inwestycyjnej, ja nie wiem, w jakiej formie była planowana kiedyś, natomiast przypominam sobie, że poprzedni prezydent Jędrzejczak proponował utworzenie takiej spółki inwestycyjnej. Nie wiem, czy do końca miało się
wykonawczej, tak? Zwyczajnie wykonawczej, takiej, która by prowadziła roboty.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to ostatnio najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie, co zrobi prezydent, jeśli chodzi o przetarg, kolejny przetarg drogi krajowej nr 22. Panowie, też gdzieś tam mam po głowie chodzi to pytanie?
No chyba wszystko, co zostało utracone w tej sprawie, to już zostało utracone, dlatego że niepodjęcie decyzji o niewielkiej tylko zwyżce kosztów inwestycyjnych w tej chwili może skutkować kilkudziesięcioma milionami, czy podwoić prawie, że koszty inwestycji, bo takie propozycje cenowe również
tylko
były.
Sęk w tym, że ta propozycja cenowa no chyba jest absurdalnie. Gdyby prezydent przestał, to mogło być posądzone o niegospodarność.
Tylko jeżeli innych propozycji nie ma i wykonawcy tak się cenią, to jeśli nie mamy żadnego poziomu, czy żadnej alternatywy, nie mamy poziomu porównawczego, nie możemy się do niczego odnieść tak naprawdę, bo lokalny rynek wykonawczy został, można powiedzieć, poza nielicznymi wyjątkami właściwie zniszczony wcześniejszymi przetargami, dużymi inwestycjami, w których nasi gorzowscy, rodzimi przedsiębiorcy wykonywali tylko roboty w roli podwykonawców, no to trzeba było zorganizować się na zewnątrz, więc mamy taki rynek, jaki mamy dzisiaj. I okaże się, że kilkadziesiąt milionów złotych na drogę nr 22 może być niewykorzystanych, chociaż leżą na stole, dlatego, że popełniono błędy w zarządzaniu bezpośrednim, oczywiście tu w mieście.
Mirosław Marcinkiewicz.
Lokalne firmy, właśnie, brakuje tych firm lokalnych, ale często wielu, ale to naprawdę wielu ludzi pracuje w Niemczech. Tam godziwie zarabiają, wykonują swoją pracę i nie są zainteresowani. Znowu wracamy do płac, panie redaktorze. Zauważmy, od góry, od Sejmu poczynając, schodząc na różne, na niższe jakby poziomy, ale mówimy o tym samym. Tak, i brakuje tu firm lokalnych. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, no, szacując wartość inwestycji w stosunku do tego, co było rok temu, trzeba dodawać co najmniej 30%. Niektórzy mówią, że to trochę za mało, bo wzrosły płace, bo skokowo z uwagi na duży popyt wzrosły ceny materiałów budowlanych, więc nie dziwię się, że przedsiębiorcy szacują, no po swojemu nie chcą dokładać do tego. Chyba jednak ustawa o zamówieniach publicznych nie przewidziała tego boomu budowlanego, który nastąpił. Po podpisaniu umowy nie ma żadnej możliwości renegocjowania stawek, no, chyba że wzrośnie stawka VAT-owska, tylko i wyłącznie. To jest jedyna możliwość. Stąd firmy asekurują się. Boją się, że nie znajdą odpowiedniej ilości podwykonawców, odpowiedniej ilości pracowników. Rzucają duże kwoty na wszelki wypadek, żeby mieć z czego, mieć tą górkę, która później się będzie zmniejszała w trakcie budowy. I to są czynniki obiektywne. Ja właśnie jeszcze raz powtórzę, no wnosiłbym, żebyśmy mieli większą wiedzę na ten temat. Obserwujemy, na budowie nic się nie dzieje, przetargi nie odbywają się, bo nie ma chętnych, no czekamy na jakiś rodzaj jednoznacznego komunikatu. Mamy gospodarza miasta, prosimy o informację, co się dzieje, panie prezydencie.
Panowie też takie pytanie chętnie byście zadali. Co się dzieje, panie prezydencie, Leszek Gajda?
Powtórzę, za panem Mirosławem. Co się dzieje, panie prezydencie? Proszę informować mieszkańców Gorzowa i rzeczywiście działać na korzyść tak, żeby te zablokowane inwestycje w końcu ruszyły. Może warto by było rzeczywiście jakiś rejestr taki zrobić krajowy, żeby każdy z samorządów mógł weryfikować i sprawdzać te firmy w sposób należyty, że jeżeli jakaś firma już nie sprawdziła się w jakimś mieście, po prostu żeby można było ją wykluczyć z przetargu, żeby już ona w ogóle nie mogła uczestniczyć w tego typu inwestycjach miejskich. I to rzeczywiście by spowodowało, że zanim by firma gdzieś tam próbowała pracę zaniechać czy spowolnić, no zastanowiłaby się 20 razy, bo to by spowodowało, że nie będzie mogła w ogóle wykonywać żadnych tego typu prac.
Jeszcze Maciej Buszkiewicz.
Z tego co pamiętam, po nowelizacji chyba Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza taką możliwość, że firma, która jest nierzetelna, gdzieś tam było z nią zrywane umowy, można ją z przetargu wykluczyć. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że czasami przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Tu akurat słyszałem wypowiedź prezydenta ostatnio, jakby no pełna zgoda. Wyceniamy wszelkie roboty inwestycyjne na podstawie sekocembudu. I szykując kosztorys inwestorski, nie możemy zastosować stawek innych niż w sekocembudzie. Sekocembud jest wydawany raz na kwartał, a te ceny czasami zmieniają się z dnia na...
To jest katalog uśrednionych cen obowiązujących w Polsce.
Tak, pan Marek wytłumaczył dokładnie słuchaczom, radio słuchaczom, co to jest. I ceny zmieniają się czasami z dnia na dzień. My szykujemy dzisiaj kosztorys inwestorski dla inwestycji, którą planujemy za pół roku, za rok. Na podstawie takich stawek ogłaszamy przetarg, a się okazuje, że jak przetarg jest rozstrzygany, to te ceny już są dawno nieaktualne, tak? I stąd też często jest tak, że te kwoty, które są w kosztorysach, nijak się mają do rzeczywistości i do cen rynkowych.
Dlatego coraz częściej inwestorzy uciekają się do metody zaprojektuj i wybuduj, bo to jest najbardziej bezpośrednia czy aktualna forma przeniesienia odpowiedzialności z inwestora na wykonawcę. Ale to też jest, właśnie wiąże się z ryzykiem bardzo wysokich cen, bo wtedy przy takiej koncepcji my zdajemy się wyłącznie na kontrolowane, pod naszym nadzorem oczywiście, ale działania już bezpośrednio wykonawcy.
I to nie jest, dużo wyższe.
Ceny są dużo wyższe. Oczywiście, że tak. I dlatego, że wtedy w ogóle cały przetarg jest bardziej rozbudowany, skomplikowany, zakres dostępności do takiej formy działania jest dużo mniejszy, czyli zawężamy rynek działania i konkurencyjność też pomniejszamy i dlatego ceny są wtedy wyższe.
Trwają dni Gorzowa, to już na koniec naszego spotkania, w którym uczestniczymy również i my jako radio. Dzisiaj dyskoteka na koniec zabawy na dużej scenie. Jutro jesteśmy ze swoim studiem na moście staromiejskim. No, Gorzów rozkopany, ale świętujący, cieszący się panowie. Uczestniczycie w święcie miasta? Korzystacie z tego, co można spotkać w tej chwili na ulicach Gorzowa? Marek Surmacz.
Przyznaję. Pewnie jutro, nie wiem, pospaceruję gdzieś przy okazji. Zobaczę, jak nie będzie taki upał, jak zapowiadają, bo jak będzie tak nieznośnie, tropikalnie, to będzie problem. Ale imprez będzie dużo. Przed chwilą zadawaliście panowie pytanie, panie prezydencie, co się dzieje? Igrzyska mamy, no, po prostu. Miasto rozkopane. Po tych zamknięciach jeszcze, czy domknięciach mostu staromiejskiego, który był taką niteczką tylko odbarczającą ciężary ruchu komunikacyjnego w mieście, to w tej chwili, już dzisiaj rano, sobota, to jest niespotykane. Mamy korki w mieście, a co się będzie działo w toku działania imprez po południu, wieczorem i tak dalej, to Taki maleńki Armagedon. Ale no. to należałoby ponowić pytanie oczywiście. Bawimy się wtedy, kiedy trzeba się bawić, ale kiedy trzeba pracować i przyjmować odpowiedzialność za miasto, za wykonywanie zwykłych, elementarnych, podstawowych usług, bo na te pieniądze łożą mieszkańcy, wszyscy podatnicy naszego miasta, to trzeba z tych obowiązków odpowiedzialnie się wywiązywać.
Jak zakorkuje się Gorzów, to zobaczymy jutro podczas lubuskich derbów żużlowych. Dni Gorzowa, Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy z przyjemnością uczestniczę w takich imprezach, po prostu sobie chodzę, obserwuję, staram się przy tym być. To jest długi taki ciąg, począwszy od czwartkowego przecież festiwalu Romana Dyvesa. Piękny koncert, myślę, że pozostałe będą również. Imprez bywa tak dużo, że trzeba nawet się czasem dobrze zastanowić, gdzie i w jaki sposób z tego skorzystać, bo wszystko nie jest do oglądania. Zgadzam się, panie redaktorze, nie wiem, jak dojechać na derby, bo może tutaj być swego rodzaju Armagedon na jedynym przejezdnym moście. Ale no, do słuchaczy, no, do zobaczenia tutaj nad Wartą, pod sceną. No bawmy się, pogoda dopisuje, oby tak było przez cały ten weekend.
Na derby jak w latach 60. pieszo, bo wtedy samochodów nikt nie miał. No,
są tacy, którzy już prognozują, że drogi dojazdowe do Mostu Lubuskiego będą zakorkowane do wysokości Filharmonii i przynajmniej do ulicy Pomorskiej. Maciej Buszkiewicz.
Krótko do tego, co pan Marek powiedział. Oczywiście mamy igrzyska, natomiast pamiętajmy, że ludzie też tego potrzebują. Zawsze się państwo gdzieś tam sugerujecie zdaniem opinii publicznej. Przypuszczam, że gdyby zrobić sondę, ale nie na stronie internetowej, tylko gdyby się przejść po mieście i zapytać z 50 mieszkańców napotkanych, to się okaże, że mieszkańcy są za tym, żeby to było, bo też chcą się bawić i suweren tego potrzebuje. Ja niestety, że tak powiem, obowiązki nie pozwoliły mi na tym, żeby ani wczoraj, ani przedwczoraj być na Dniach Gorzowa. Cierpiałem, że nie mogłem być wczoraj, szczególnie, że i teatr wystawił sztukę, tańczył zespół artystyczny Buziaki, którego byłem wieloletnim tancerzem, o czym mało kto pamięta. Niestety dziś też nie będę, ponieważ obiecałem swojej małżonce, że pojedziemy dzisiaj nad jezioro, żeby trochę schłodzić głowę. Natomiast z całą pewnością będę jutro. Samochód zostawiamy w centrum, idziemy się bawić na Dni Gorzowa, idziemy na derby, a potem z derbów wracamy i kontynuujemy zabawę i to jest najlepszy sposób na spędzenie niedzieli i oczywiście kibicujemy Stali Gorzów, żeby wygrała.
I jeszcze Leszek Gajda, porozumienie.
Fajnie, że są takie uroczystości jak Dni Gorzowa i że mieszkańcy mogą się zabawić, bo to jest potrzebne, bo jest czas na pracę, jest czas na to, żeby się pobawić. No tutaj akurat będziemy mieli te sprawy z komunikacją, problemy utrudnione z komunikacją, ale no tutaj bym zachęcał osoby, które rzeczywiście mają możliwość wsiąść nawet na rower i pojechać rowerem, czy przejść pieszo, żeby z tego skorzystały, bo to mogą być utrudnienia, ale ja będę tak i dzisiaj będę, i jutro również uczestniczył w tych dniach, tych imprezach i zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy mogli się fajnie w ten ciepły weekend pobawić w Gorzowie Wielkopolskim.
A jako Radio Gorzów zapraszam wszystkich dzisiaj na Nadwarciański Bulwar, gdzie będziemy jako ostatni na dużej scenie z naszą dyskoteką. Zapewniam, atrakcji nie zabraknie. Zapraszam także jutro wszystkich mieszkańców, panów również, do naszego mobilnego studia na Moście Staromiejskim. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tygodnia. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawie Sprawiedliwości.
W wyniku derów nie ryzykowaliśmy, bo przed końcem meczu było dziwnie. Było dziwnie w Zielonej Górze.
Nie.
Pozdrawiam państwa, wszystkiego dobrego życzę.
Mirosław Marcinkiewicz, również wiceprzewodniczący.
Dziękuję, miłego weekendu dla wszystkich.
Leszek Gajda, wiceprezes Lubuskich Struktur Porozumienia.
Dziękuję. Również życzę miłego weekendu i dobrej zabawy w Gorzowie.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLT w Gorzowie.
Dziękuję, dobrej zabawy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.